wampir, alias upiór, jest człowiek zmarły, przez chaos ożywiony. Pierwsze życie utraciwszy, wampir drugiego w nocnej porze używa. Wychodzi z grobu przy świetle księżyca i jeno za śladem jego promieni postępować może. Napada śpiące dziewczęta lub młodych parobczaków, których nie przebudziwszy, krew ich słodką ssie. Fyzjologus. Wieśniacy czosnek w wielkiej obfitości pojedli, a ku większej pewności wieńce sobie czosnkowe na szyjach pozawieszali. Niektórzy, osobliwie niewiasty, całe główki czosnku pozatykali sobie, gdzie jeno mogli. Całe sioło czosnkiem śmierdziało horrendum. Dumali tedy kmiecie, że w bezpieczności są i że nic im upir uczynić nie zdoła. Wielkie było zasię ich zdumienie, gdy upir o północku nadleciawszy nie zląkł się zgoła, jeno śmiać się ją, zębami od uciechy zgrzytać, a szydzić. Dobrze to wołał, żeście się przyprawili, wnet was żreć będę, a przyprawione mięsiwo więcej mi do smaku. Posólcie się jeszcze, a popieprzcie, a i o musztardzie nie zapomnijcie. Sylwester Bugiardu, Liber Tenebrarum, czyli księga przypadków strasznych, lecz prawdziwych, nigdy nauką nieeksplikowanych. Księżyc świeci, martwiec leci, sukieneczką szach, szach, panieneczko, czy nie strach? Piosenka ludowa. Rozdział 4. Ptaki jak zwykle wyprzedziły wschód słońca, wypełniając szarą i mglistą ciszę świtu istną eksplozją ćwierkania. Jak zwykle pierwsze gotowe do drogi były milczące kobiety z Kernow i ich dzieci. Równie szybki i energiczny okazał się cyrulik Emil Regis, dołączając z podróżnym kosturem i skórzaną torbą na ramieniu. Reszta kompanii, która nocą rozprawiła się z destylarnią, nie była tak rześka. Chłód poranka wybudził i ocucił birbantów, ale nie zdołał całkowicie unicestwić skutków działania mandragorowego samogonu. Geralt ocknął się w kącie lepianki z głową na podołku milwy. Zoltan i Jaskier objęci leżeli na stercie alraunowych korzeni, chrapiąc tak, że aż powiewały wiszące na ścianach wiązki ziół. Percival odnalazł się za chałupą, zwinięty w kłębek w krzaku czeremchy i nakryty słomianą roguszką służącą Regisowi do wycierania butów. Cała piątka zdradzała wyraźne, choć zróżnicowane symptomy zmęczenia i intensywnie koiła pragnienie przy źródełku. Gdy jednak rozwiały się mgły i czerwona kula słońca zapłonęła w koronach sosen i modrzewi Fencarn, kompania była już w drodze, żwawo maszerując wśród kurhanów. Prowadził Regis. Za nim kroczyli Percival i Jaskier, dodając sobie animuszu śpiewaną na dwa głosy balladą o trzech siostrach i wilku żelaznym. Za nimi tupał Zoltan Chivay, ciągnąc za wodze cisawego ogiera. Krasnolud znalazł w obejściu cyrulika sękatą lagę z jesionowego drewna, teraz walił nią we wszystkie mijane menhiry i życzył dawno umarłym elfom wiecznego odpoczynku. Zaś siedzący na jego ramieniu feldmarszałek Duda stroszył pióra i od czasu do czasu skrzeczał niechętnie, niewyraźnie i jakoś bez przekonania. Najmniej odporną na alraunowy destylat okazała się Milwa. Maszerowała z wyraźnym trudem. Była spocona, blada i zła jak osa. Nie odpowiadała nawet na szczebiotanie dziewuszki z warkoczykami wiezionej na siodle Karosza. Geralt nie próbował więc nawiązać rozmowy. Sam również nie był w najlepszym nastroju. Mgła, a także wyśpiewywane głośnymi, acz nieco przepitymi głosami perypetie żelaznego wilka sprawiły, że na grupkę wieśniaków wpakowali się nagle i bez ostrzeżenia. Chłopi natomiast słyszeli ich już z daleka i czekali, stojąc nieruchomo wśród zarytych w ziemię monolitów, a ich szare siermięgi znakomicie ich maskowały. Niewiele brakowało, by Zoltan Chivaj zdzielił jednego lagą, biorąc go za kamień nagrobny. Krzyknął.
Wybaczcie, ludzie! Nie zauważyłem was! Dobry dzień! Powitać!
Dziesiątka chłopów wymruczała nieskładnym chórem odpowiedź na pozdrowienie, ponuro przypatrując się kompanii. W rękach wieśniacy ściskali łopaty, oskardy i sążniowej długości zaostrzone kołki.
Witajcie!
Powtórzył krasnolud.
Zgaduję, żeście z obozu nad Chotlą. Utrafiłem?
Zamiast odpowiedzieć, jeden z chłopów wskazał reszcie konia Milwy.
Kary!
Powiedział.
Widzicie?
Kary!
Powtórzył drugi i oblizał wargi.
Iście, kary! Sam raz będzie.
E?
Zoltan zauważył spojrzenia i gesty.
No, kary i co z tego? Przecie to koń, nie żyrafa. Dziwować się nie ma czemu. Co tu porabiacie, kumotrzy, na tym cmentarzysku?
A wy?
Chłop obrzucił kompanię niechętnym spojrzeniem.
Co wy tu robicie?
Kupiliśmy ten teren.
Krasnolud spojrzał mu prosto w oczy i stuknął lagą o menhir.
I mierzymy krokami, czy nas nie oszukali na akrach.
A my tu wąpierza tropimy.
Kogo?
Wąpierza!
Powtórzył dobitnie najstarszy z chłopów, drapiąc się w czoło pod sztywną od brudu filcową czapką.
Gdzieś tu swe leże mieć musi, przeklętnik. Osinowych kołków nastrugalim, najdziem potępieńca, przebodziem go, co by już nie wstał.
I wodę święconą mamy w dwojakach, której nam błogosławiony kapłan użyczył.
Zawołał ochoczo drugi wieśniak, demonstrując naczynie.
Pokropim krwiopijce. Niech na wieki wieków szczerze!
Powiedział Zoltan Chivaj z uśmiechem.
Polowanie, jak widzę, całą gębą, szeroko zakrojone i detalicznie przygotowane. Wampir, mówicie? No to macie szczęście, dobrzy ludzie. My specjalistę od upiorów w kompanii mamy. Wiedź...
Urwał i zaklął z cicha, albowiem wiedźmin silnie kopnął go w kostkę.
Kto tego wampira widział?
Spytał Geralt, wymownym spojrzeniem nakazując towarzyszom milczenie.
Skąd wiadomo, że właśnie tutaj go należy szukać?
Chłopi poszeptali między sobą.
Nikt go nie widział.
Przyznał wreszcie ten w filcowej czapce.
Ani nie słyszał. A jakże jego widzieć, kiedy on nocą lata we ćmie? Jakże go słyszeć? Gdy on na nietoperzych skrzydłach fruwa bez szmeru i szustu.
Wąpierza nie widzieli.
Dodał drugi.
Ale ślady strasznego jego procederu były. Od kiedy miesiąc w pełni, co noc, kogoś z naszych morduje upiorzysko. Dwoje już rozdarł, na sztuki poszarpał. Babę jedną i otroka jednego. Zgroza trwoga. Na szmaty wąpierz nieszczęsnych podarł. Całą zżył krew wypił. Tak, co nam bezczynnie trzeciej nocy czekać?
Kto powiedział, że sprawcą był właśnie wampir, a nie inny drapieżnik? Kto wpadł na to, by buszować po cmentarzysku?
Świątobliwy kapłan tak rzekł. Uczony i pobożny człowiek, Bogom dzięki, że do naszego obozu popadł. Zrazu zgadł, że to wąpierz nas nachodzi. Za karę, bośmy modłów zaniedbali i świątynnych datków. Bonnie w obozie modlitwy odprawia i przegzordyzmy wszelakie. Nam zaś nakazał grobowca poszukiwać, w którym martwiec dzionki przesypia.
Właśnie tutaj?
A gdzie grobu wąpierza szukać, jeśli nie na żalniku? A to przecie elfowy żalnik. Każde dziecko wie, że elfy to rasa podła i bezbożna. Co drugi elf po śmierci potępieńcem zostaje. Wszystko, co złe, przez elfów.
I Balwierzy.
Poważnie kiwnął głową Zoltan.
Prawda. Każde dziecko wie. Daleko ten obóz, o którym była mowa?
Oj, niedaleko.
A nie rzekajcie im za duże, ojcze owsiwuju.
Warknął zarośnięty chłop z włosami po brwi, ten, który już poprzednio objawiał niechęć.
Biasek ich wie, co oni za jedni. Podejrzana to jakaś szajka. Nurze, do dzieła! Niechże konia dają, a potem idą w swoją stronę.
Ano, Święta prawda,
rzekł starszy wieśniak.
Trzeba nam dzieło skończyć, bo czas bierze. Daj ta konia, tego Karego. Potrzebny nam, by wąpierza odszukać. Zdejm młódko dzieciaka z kulbaki.
Milwa, która przez cały czas z obojętną miną gapiła się w niebo, popatrzyła na chłopa, a rysy zaostrzyły jej się niebezpiecznie.
Do mnie mówisz, kmiocie?
Wżdy do ciebie. Dawaj Karego, potrzebny nam.
Milwa potarła spocony kark i zacięła zęby, a wyraz jej zmęczonych oczu stał się prawdziwie wilczy.
O co wam chodzi, ludzie?
Wiedźmin uśmiechnął się, próbując rozładować napiętą sytuację.
Po co wam koń, o którego tak grzecznie prosicie?
A jakże nam inaczej grób upiora znaleźć? Wżdy wiada, że trza na karym źrebcu żalnik objechać, a u której mogiły źrebiec stanie i ruszyć się z miejsca nie dozwoli, tam wąpierz leży. Wtedy trza go wykopać i osinowym kołkiem przebić. Nie przeciwcie się, bo nam wóz albo przewóz. Musim tego karosza mieć.
Inna maść,
spytał pojednawczo Jaskier, wyciągając ku chłopu wodze Pegaza.
Nie może być?
Nijak.
Tedy bieda wam,
powiedziała przez zaciśnięte zęby Milwa.
Bo ja konia nie dam.
Jakże to nie dasz? Nie baczyłaś, co mówili im, dziewko? Dam mus!
Wam, a mnie nie.
Istnieje rozwiązanie polubowne,
odezwał się łagodnie Regis.
Jak rozumiem, pani Milwa wzdraga się przed oddaniem wierzchowca w cudze ręce.
Już ci.
Łuczniczka splunęła siarczyście.
Wzdrygam się na samą myśl.
Aby więc wilk był syty, a owca cała,
kontynuował spokojnie Cyrulik.
Niechajże pani Milwa sama wsiądzie na karosza i dokona koniecznego jakoby objazdu nekropolii.
Nie będę jak głupia po cmentarzu jeździć.
Wżdy cię nikt nie prosi, dziewko!
Krzyknął ten z włosami po brwi.
Do tego trza junaka, chwata! Białej głowie w kuchni, przy garnkach się krzątać. Dziewka i owszem, może się później przydać, bo przeciw upioru wielce są łzy dziewicze przydatne. Jeśli wąpierza pokropić niemi, spłonie jako żagiew. Ale ślozy musi czysta i nieruchana jeszcze młódka przelać. Nie widzi mi się, żebyś ty taka była, białko. Tegdy ty do niczego niezdatna.
Milwa zrobiła szybki krok do przodu i nieuchwytnym ruchem wyrzuciła przed siebie prawą pięść. Trzasnęło. Głowa chłopa odskoczyła, przez co zarośnięta szyja i podbródek utworzyły znakomity cel. Dziewczyna zrobiła drugi krok i walnęła na wprost, nasadą otwartej dłoni, wzmagając siłę ciosu skrętem bioder i barku. Chłop podreptał do tyłu, zaplątał się we własne łapcie i wywalił ze słyszalnym trzaskiem, uderzając potylicą o menhir.
Teraz widzisz, do czego m zdatna,
powiedziała drżącym z wściekłości głosem łuczniczka, rozcierając pięść.
Kto z nas chwat, a komu przy garnkach miejsce? Wierę, nie ma to jak kułaczny bój. Po nim wszystko zawsze wiadome. Kto junak i chwat, ten na nogach stoi. Kto kiep i hurlęga, ten na ziemi leży. Prawam, kmiotkowie?
Wieśniacy nie śpieszyli się z potwierdzeniem. Patrzyli na Milwę z otwartymi gębami. Ten w filcowej czapce ukląkł przy powalonym i delikatnie poklepał go po policzku bez efektu.
Ubity!
Jęknął, podnosząc głowę.
Na śmierć! Jakże to tak, dziewko? Jakże to tak? Wziąć i człeka ubić?
Nie chciałam.
Szepnęła Milwa, opuszczając ręce i blednąc do przeraźliwości, a potem zrobiła coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Odwróciła się, zachwiała, oparła czołem o menhir i zwymiotowała gwałtownie.
Co z nim?
Lekkie wstrząśnienie mózgu,
odrzekł Regis, wstając i zapinając torbę.
Czaszka jest cała. Już odzyskał przytomność. Pamięta, co się stało. Pamięta, jak się nazywa. To dobrze rokuje. Żywe emocje pani Milwy były na szczęście bezpodstawne.
Wiedźmin spojrzał na łuczniczkę siedzącą opodal pod głazem, z oczami zapatrzonymi w dal.
To nie jest delikatna panienka podatna na tego typu emocje,
mruknął.
Winę przypisywałbym raczej wczorajszemu bimbrowi z Beladonną.
Ona żygała już wcześniej,
wtrącił z cicha Zoltan.
Przedwczoraj świtem bladym. Wszyscy jeszcze spali. Ja myślę, że to przez te grzyby, które żarliśmy na Turlok. Mnie też żywot 2 dni bolał.
Regis spojrzał na Wiedźmina dziwnym spojrzeniem spod siwiejących brwi, uśmiechnął się zagadkowo, owijając w czarny wełniany płaszcz. Geralt podszedł do Milwy i chrząknął.
Jak się czujesz?
Podle. Co z Kmiotkiem?
Nic mu nie będzie. Oprzytomniał. Regis zabronił mu jednak wstawać. Chłopi montują kołyskę. Do obozu zawieziemy go między 2 końmi.
Weźcie mojego Karego.
Wzięliśmy Pegaza i Ciska. Łagodniejsze. Wstań. Czas w drogę.
Zwiększona liczebnie kompania przypominała teraz orszak pogrzebowy. I wlokła się w pogrzebowym tempie.
Co powiesz o tym ich wampirze?
Zagadnął Wiedźmina Zoltan Chivay.
Wierzysz w tę historię?
Nie widziałem zabitych. Nic nie mogę powiedzieć.
To jawna lipa.
Oświadczył z przekonaniem Jaskier.
Kmiotkowie mówili, że zabici byli rozszarpani. Wampir nie rozszarpuje. Wgryza się w arterię i wypija krew, zostawiając 2 wyraźne ślady kłów. Ofiara wcale często przeżywa. Czytałem o tym w specjalistycznej księdze. Były tam też grawiury przedstawiające ślady ukąszeń wampira na łabędzich szyjach dziewic. Potwierdź, Geralt.
Co mam potwierdzić? Nie widziałem tych grawiur. Na dziewicach też mało się wyznaje.
Nie kpij. Ślady ukąszeń wampirzych musiałeś widywać nie raz i nie 2. Zetknąłeś się kiedyś z przypadkiem, by wampir rozszarpał ofiarę na strzępy?
Nie, to się nie zdarza.
W przypadku wampirów wyższych nigdy.
Odezwał się łagodnie Emil Regis.
Z tego, co mi wiadomo, nie kaleczą też w tak straszny sposób Alp, Katakan, Mula, Bruxa, ani Nosferat. Dość brutalnie ze zwłokami ofiar obchodzą się natomiast Fleder i Ekimma.
Brawo.
Geralt spojrzał na niego z niekłamanym podziwem.
Nie pominąłeś ani jednego rodzaju wampira. I nie wymieniłeś żadnego z mitycznych, istniejących tylko w bajkach. Zaiste, imponująca wiedza. Nie możesz więc też nie wiedzieć, że Ekim i Flederów nigdy nie spotyka się w naszym klimacie.
Jakże więc?
Parsknął Zoltan, wywijając swą jesionową lagą.
Kto tedy w naszym klimacie rozdarł ową babę i chłopaka? Sami się rozszarpali? W przystępie desperacji?
Lista stworów, którym można by przypisać ten wyczyn, jest dość długa. Otwierają stado zdziczałych psów, plagi dość zwykłej w wojennych czasach. Nie wyobrażacie sobie, do czego są zdolne takie psy. Połowa ofiar przypisywanych chaotycznym potworom idzie w rzeczywistości na konto stad zdziczałych, podwórzowych burków.
Wykluczasz więc potwory?
Bynajmniej. Mogła to być strzyga, harpia, graveir, ghoul.
Nie wampir?
Raczej nie.
Kmiotkowie powoływali się na jakiegoś kapłana.
Przypomniał Percival Schuttenbach.
Czy kapłani znają się na wampirach?
Niektórzy znają się na wielu rzeczach. I to dość dobrze. Ich opinie z reguły warte są wysłuchania. Niestety, nie wszystkich to dotyczy.
Zwłaszcza nie takich, którzy włóczą się po lasach z uciekinierami.
Parsknął krasnolud.
To najpewniej jakiś pustelnik, ciemny eremita z gór. Skierował chłopską ekspedycję na twój cmentarz, Regis. Zbierając mandragorę przy pełni księżyca. Nigdy nie zauważyłeś tam żadnego wampira? Nawet malutkiego? Tyciego?
Nie. Nigdy.
Uśmiechnął się półgębkiem Cyrulik.
Ale i nie dziwota. Wampir, jak dopiero co słyszeliście, fruwa w ciemnościach na nietoperzych skrzydłach, bez szmeru ni szustu. Łatwo go przegapić.
I łatwo dostrzec tam, gdzie go nie ma i nigdy nie było.
Potwierdził Geralt.
Gdy byłem młodszy, ładnych kilka razy zmarnowałem czas i energię na uganianie się za przywidzeniem i zabobonem, który widziała i malowniczo opisała cała wieś, z sołtysem na czele. Kiedyś przez 2 miesiące mieszkałem na zamku nawiedzanym jakoby przez wampira. Wampira nie było, ale nieźle dawali jeść.
Bez wątpienia zdarzały ci się jednak przypadki, gdy pogłoska o wampirze
była uzasadniona.
Powiedział Regis, nie patrząc na Wiedźmina.
Wtedy jak my nie mam czas i energia nie szły na marne. Potwór ginął od twego miecza?
Zdarzało się.
Tak czy inak,
rzekł Zoltan,
chłopkowie mają szczęście. Myślę poczekać w tym ich obozie na Munro, Bruisa i chłopaków. Wam też nie zaszkodzi odpoczynek. Cokolwiek ubiło babę i chłopca, marny jego los, gdy będzie w obozie wiedźmin.
Jeśli już przy tym jesteśmy,
zacisnął wargi Geralt,
to bardzo proszę, byście nie rozpowiadali, kim jestem i jak się nazywam. W pierwszej kolejności prośba dotyczy ciebie, Jaskier.
Twoja wola.
Kiwnął głową krasnolud.
Musisz mieć powody. Dobrze, że w porę nas uprzedziłeś, bo obóz już widać.
I słychać,
potwierdziła Milwa, przerywając długie milczenie.
Jazgot czynią, że strach.
To, co nas dobiega,
zrobił mądrą minę Jaskier,
to zwyczajna symfonia obozu uciekinierów. Jak zwykle rozpisana na kilkasetek ludzkich gardzieli, tudzież nie mniej krów, owiec i gęsi. Partie solowe w wykonaniu kłócących się bab, drących się dzieci, piejącego koguta oraz, jeśli się nie mylę, osła, któremu wetkano oset pod ogon. Tytuł symfonii: Ludzkie zbiorowisko walczy o przetrwanie.
Symfonia,
zauważył Regis, poruszając skrzydełkami swego szlachetnego nosa.
Jest jak zwykle akustyczno-olfaktoryczna. Od walczącego o przetrwanie zbiorowiska bije rozkoszna woń gotowanej kapusty, warzywa, bez którego przetrwać widać nie sposób. Charakterystyczny akcent zapachowy tworzą również efekty potrzeb fizjologicznych, załatwianych gdzie popadło, najczęściej na obrzeżach obozowiska. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego walka o przetrwanie objawia się niechęcią do kopania latry.
Niech was bies porwie z tym waszym mądrym gadaniem.
Zdenerwowała się Milwa.
Z pół setki wymyślnych słów wystarczą trzy. Śmierdzi gównem i kapustą.
Gówno i kapusta zawsze w parze idą,
rzekł sentencjonalnie Percival Schuttenbach.
Jedno popędza drugie. Perpetuum mobile.